Wolę to miejsce, to dzisiaj Piotr zajął z gitarą. Tam się czuję znacznie lepiej niż tutaj. Dziękuję, że tak licznie przyszliście. O, Andrzej, nie przywitałem cię, chyba spóźniłeś się. Ale fajnie, że jesteś. Miałem taki zamysł powiedzieć kilka ładnych, okrągłych słów o tym, co odkryłem, dokąd idę. Chciałem też chyba pominąć to, od czego odchodzę i dlaczego to robię, żeby jakby nikogo nie urazić i nie dotknąć. Jednak przygotowując się i tak stając, chcąc być uczciwym przed samym sobą, przed Bogiem, też przed wami, poczułem się taki trochę przynaglony do tego, żeby powiedzieć, jak do tego doszło, dlaczego, jakie są moje doświadczenia i czemu tutaj dzisiaj przed wami stoję. Taka krótka historia może. Trafiłem do kościoła jako nastolatek, 16-17-latek. Oczywiście byłem w kościele odrodzenia, właściwie od chrztu, o który zatroszczyli się obecni tu moi rodzice. Mamo, tato, gdzie jesteście? O, dziękuję wam bardzo. Niemniej jednak dopiero tuż przed pełnoletnością spotkałem Jezusa. To dosyć diametralnie zmieniło moje życie. Trafiłem do wspólnoty, poznałem nowych przyjaciół, przestałem balić, pić, zacząłem chodzić do szkoły. Taka duża odmiana. I właśnie w tych pięknych okolicznościach też poznałem moją żonę Anię, która też dzisiaj tutaj jest ze mną. Od tamtego czasu minęło blisko 30 lat. Większość tego czasu byłem aktywnie zaangażowany w Kościele katolickim. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że jak coś robię, to już to robię i trudno mi jest tak troszeczkę stać z boku. Moje wzrastanie w wierze to cała masa różnego rodzaju rekolekcji, w których brałem udział jako uczestnik, później organizator prowadzący, praca z młodzieżą, z dorosłymi, z rodzinami. To cały szereg różnych aktywności. Byłem w wielu ruchach, wspólnotach, grupach. To też pytał Grzegorz, tak? Czemu tutaj jestem? Powiedziałem, że odpowiem, więc odpowiadam. To, czego zawsze byłem głodny, to Słowo Boże. Pamiętam, jak kupiłem swoją pierwszą Biblię. Notabene kupiłem ją na spotkaniu, którą organizował ówczesny pastor tego zboru, Marek Zaręba. Krzysztof, tak. A Marka to mam Biblię, tak? No właśnie. Krzysztof Zaręba, tak. Ta konkretna Biblia została w moim rodzinnym domu. U mamy jest w mieszkaniu, jest cała popisana, fragment za fragmentem jest pozamazywany. Tak jakoś intensywnie czytałem, poznawałem to słowo. Co jakiś czas doświadczałem pewnego rozdźwięku pomiędzy tym, co czytałem w Biblii, a tym, co słyszałem w kościele. Przez wiele lat tłumaczyłem sobie, że Bóg wie, co robi, to kościołowi w sensie hierarchii, władzy dał jakieś szczególne poznanie i oni wiedzą pewnie lepiej, co jest właściwe, co jest dobre. I tak żyłem w tym takim porządku, dorastałem, dojrzewałem. Trochę mi to zajęło, jak widać, bo już tyle lat. Niemniej jakiś czas temu, zmęczony swego rodzaju legalizmem religijnym, pozwoliłem sobie na taki reset, że dałem sobie prawo zostawić, na tyle ile można w ogóle zostawić swoje doświadczenia, jakąś tam wcześniejsze i dałem sobie prawo tego wyruszenia w drogę, szukania Boga po prostu. Ania jest świadkiem tych i uczestnikiem tych zmagań i może potwierdzić, że tak właśnie jest, jak mówię. Na początku zadałem sobie pytanie o prawdziwość Biblii. Czy Słowo Boże, które znam, które czytałem, jest autentyczne? Czy jest to przekaz od Boga? Jeżeli tak, no to czy jest właściwie, poprawnie przetłumaczony na język polski? Czy to, co czytam, to jest to, co jest właściwie napisane, co było intencją? Miałem duże przekonanie, że tak właśnie jest, bo przecież doświadczałem mocy słowa. Wielokrotnie Bóg swoim słowem poruszał moje serce, więc głęboko w sobie czułem i rozpoznawałem, że to słowo jest żywe, tak jak pisze Paweł w liście do Hebrajczyków. Mimo to brakowało mi czegoś. Potrzebowałem dowodu na prawdziwość Biblii. Zarówno takich logicznych, historycznych, archeologicznych. Coś, co mógłbym tak trochę dotknąć. I zacząłem szukać i okazuje się, że można znaleźć bez problemu. Dzisiejsza jakby technologia, internet daje bardzo szerokie możliwości dostępu do informacji, do różnych badań. Prezentowane są artefakty, dowody potwierdzające autentyczność poszczególnych dokumentów. Nie tylko Pisma Świętego, ale też innych dokumentów, innych pism takich starych. I okazuje się, nie będę może tu ich wielu przywoływał, Powiedziałeś tylko jednym, który jakoś tak szczególnie do mnie trafiło, które potrafiłem szybko zrozumieć też. Bo w Starym Testamencie mamy, tak czytam, 750 proroctw mniej więcej gdzieś tak, z czego około połowa mesjanistyczne czy mesjańskie, czyli dotyczące Chrystusa. Musimy pamiętać, że Stary Testament powstawał na przestrzeni tam grubo ponad 1000 lat i pisany był przez ponad 30 osób, które się nie znały, tak sądzę, tam w większości. I obliczono prawdopodobieństwo, jakie występuje na spełnienie tych proroctw zapisanych w Starym Testamencie, prawdopodobieństwo na ich spełnienie się w jednej osobie. I to jest taki bardzo prosty przykład, bo wielu tam profesorów, ja się na jednym tutaj skupiłem, Peter Stoner, to jest profesor matematyki i astronomii, który podjął takie badania. Z tych wszystkich proroctw tam wyodrębnił chyba 48 takich pewnych, ale potem jeszcze takich 8, które są no tak pewne, że nie można ich po prostu podważyć. Są określone konkretnie w czasie, w miejscu i tak dalej. No i policzył tylko te 8, nie 350, ale 8. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 8 proroctw spełni się w jednym człowieku? I podał taką liczbę. Wyliczył, że jest to 1:10 do potęgi 17. Mi też to niewiele mówiło, tutaj może jakiś jest inżynier na sali, albo ktoś matematyk, to będzie wiedział. 1:10 to jest 1:1,017. To tak bardzo dużo. Jak zobaczyłem tą liczbę, to też mi niewiele to powiedziało, no, że dużo jest tego. Natomiast tak, żeby zobrazować ten przykład, Peter Stoner użył takiego obrazu. Stan Teksas, amerykański stan, podobnież jest wielkości takiej mniej więcej jak Polska i Niemcy razem wzięte. Więc trzeba było wziąć monety i tymi monetami ten obszar cały wysypać na wysokość tak około 60 cm. Czyli całą Polskę i całe Niemcy. Jedną monetę oznaczyć i gdybyśmy wzięli dziecko może jakieś, zawiązali mu oczy, mówi idź sobie gdzie chcesz, w którą stronę sobie idź i wyjmij tą jedną monetę z tej całej masy, co jest tam porozsypywane. To właśnie jest takie prawdopodobieństwo. 1:10:17. Jak mówi Izajasz, szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Naprawdę szukając, można znaleźć. Dlatego dzisiaj nie tylko wierzę, ale wiem, że Biblia jest prawdziwa i to Słowo Boże skierowane jest do człowieka. I osobiście uznaję je za jedyny autorytet, na którym opieram swoją wiarę. W tym roku też rozpoczęliśmy wspólnie z Anią studia biblijne w Warszawie na Stołecznym Instytucie Biblijnym. I choć jak słusznie Jacek powiedział, że ta wiedza nie jest potrzebna do zbawienia absolutnie i ma absolutnie rację, natomiast myślę, że mi będzie po prostu pomocna. No i teraz, jak już zacząłem czytać tą Biblię, już powoli kończę, zostało to półtorej strony, duża czcionka jest. Z takim świeżym spojrzeniem, z otwartością, pragnieniem zrozumienia, starałem się jakby zdjąć nakładki wcześniejsze, które tam miałem, przez które patrzyłem, taki pryzmat. Odkryłem kilka ważnych rzeczy, które odmieniły moje myślenie i pozwoliły mi doświadczyć Boga w nowy, inny sposób. Pierwsza rzecz to odkryłem przede wszystkim to, że usprawiedliwiony jestem dzięki wierze przez łaskę, że zbawienie jest darem, na który nie mogę sobie zasłużyć. Paweł pisze do Galatów, jeżeli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Żartobliwie, czasami w domu mówię przewrotnie, że jestem wyjęty spod prawa. W takim dobrym znaczeniu tych słów, w takim, że nie muszę się bać, nie czeka mnie żaden sąd, czyściec i tym podobne rzeczy. W liście do Rzymian Paweł pisze, że zostałem usynowiony, cytuję, bo wszyscy, który prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga i nie otrzymaliśmy ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia. Tu jest bardzo fajne tłumaczenie, w zastraszeniu. Często gdzieś tam właśnie żyłem w jakimś takim lęku. Wspaniale jest żyć bez lęku. Z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie jest to naszym osiągnięciem, ale darem Boga. I nie stało się to dzięki uczynkom, aby się nikt nie chlubił. Czytam w liście do Efezjan. Kolejna rzecz to czytając w Dziejach Apostolskich takie dwa fragmenty. Pierwszy to jest 7 rozdział, 48 wers. To też dzisiaj Dorotka poruszała w modlitwie przed, że Najwyższy nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Oraz 17 rozdział, 24 wers. Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Tam jest takie słowo użyte o tych dziełach ludzkich greckie, naois. Ono dosłownie oznacza świątynię, przybytek, sanktuarium. Bóg nie mieszka w tym budynku. Bóg nie mieszka w żadnym budynku przez ludzi zbudowanych. Sanktuarium, świątyni. I tu dochodzimy do tej trzeciej rzeczy, którą odkryłem, że w liście do Koryntian. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? Pewnie większość z nas jako dzieci tam gdzieś śpiewali, czy wy wiecie, że jesteście świątynią i że Duch Boży mieszka w was? Ja też to kiedyś śpiewałem, ale jakoś to mnie teraz trafiło. Że Bóg mieszka w każdym z nas i Kościół jest wtedy i Kościół jest tam, gdzie spotykamy się w imię Jezusa. To, co jest ważne, nie potrzebujemy żadnych pośredników, kapłanów. To było w Starym Przymierzu. W chwili śmierci Jezusa na krzyżu zasłona przybytku rozdarła się. Miejsce święte zostało odsłonięte i pozostaje puste. Dzisiaj każdy z nas, każdy wierzący ma bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Czytamy do Tymoteusza w pierwszym liście, że jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus. I tak, odkrycie między innymi tych właśnie rzeczy, a też wielu innych, powodujących duży rozdźwięk pomiędzy tym, co czytam w piśmie, a tym, co podawano mi do wierzenia, spowodowało, że dzisiaj tutaj stoję przed wami. Za chwilę przyjmę chrzest w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmę, bo taką wskazówkę, zalecenie znajduję w Piśmie Świętym. Jak wysyłałem do was zaproszenia, tam cytowałem Marka 16:16, czyli kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Tak w sposób fizyczny zamanifestuje się duchowa prawda. Będzie to potwierdzenie, że identyfikuję się z Chrystusem i że chcę żyć na Jego warunkach. To swego rodzaju przejście do nowego życia. Zostawiam za sobą to, co było, to stare, grzeszne. Mam pragnienie stania się nowym człowiekiem, jak czytamy w liście do Efezjan, współobywatelem świętych i domownikiem Boga. I proszę, módlcie się za mnie, abym wytrwał do końca.